Kurier w Samopołudnie poprowadzi dziś ze mną Jan Oleński
i Jaśmina Nowak.
W Warszawie mamy obecnie 15 stopni Celsjusza i możemy spodziewać się deszczu, a w Krakowie?
A w Krakowie także niebo przysłaniają chmury, natomiast jest trochę cieplej, bo 17 stopni, no i też ten deszcz jest zapowiadany. Przypomnijmy Państwu, że słuchają nas Państwo w Warszawie na 87,8 FM.
W Krakowie na 95,2 FM.
A wszystkie artykuły z rozmów, jak i same rozmowy mogą Państwo wysłuchać na naszej stronie internetowej www.wnet.fm. Zaczynamy przegląd prasy i w nim rozpoczynamy na sportowo. Polscy siatkarze wygraną w rozpoczynającym się o godzinie 20:30 półfinale Mistrzostw Europy w Lublanie chcą przełamać złą passę w pojedynkach ze Słoweńcami. W dwóch poprzednich edycjach Mistrzostw Europy Polacy odpadli właśnie po porażkach z dzisiejszymi rywalami. Portal Dziennik.pl przypomina, że jak do tej pory biało-czerwoni w tym turnieju stracili tylko seta w meczu otwarcia, a kolejne 6 spotkań wygrali 3-0. Słoweńcy w fazie grupowej co prawda ulegli Rosjanom w 3 partiach, ale w ćwierćfinale pokonali obrońców tytułu 3-1. W półfinale zarówno Polacy, jak i ich przeciwnicy przeniosą się do Paryża, gdzie w weekend odbędzie się finał i mecz o brąz. W tym mieście w piątek rozegrany zostanie też drugi półfinał z udziałem Francuzów i Serbów. Transmisję dzisiejszego meczu będą mogli Państwo obejrzeć w kanałach TVP1, Polsat, Super Polsat i Polsat Sport o godzinie 20:30.
W dzisiejszym dzienniku czytamy także, iż Prawo i Sprawiedliwość, choć nieformalnych związków nie zamierza legalizować, przygotowuje jednak przepisy, które będą ich dotyczyły. Nowe ułatwienia, ale i obowiązki obejmą pary zarówno hetero, jak i homoseksualne. W przyjętej przez Sejm ustawie o jawności majątkowej polityków poszerzono katalog osób, które muszą ujawniać zarobki o te pozostające we wspólnym pożyciu z politykiem. Zgodnie z wykładnią Sądu Najwyższego chodzi o relacje, w której istnieją jednocześnie więzi duchowe, fizyczne oraz gospodarcze. Prawo i Sprawiedliwość uznaje, że związki nieformalne, również te jednopłciowe, istnieją i nakłada na nie poważne obowiązki. Nie tylko małżonkowie, ale też partnerzy osób pełniących funkcje publiczne będą musieli ujawniać swój majątek. Ustawą zajmie się Senat. Jednocześnie też są pewne przywileje. Od września lekarz może wypisać receptę dla towarzysza życia, w obu przypadkach, niezależnie od jego płci. To oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość, nawet jeśli mimochodem i nieświadomie, przyznaje kolejne prawa i obowiązki także parom homoseksualnym.
A teraz tytuł z Gazety Wyborczej. Syryjczycy muszą odejść. Turcy chcą, żeby uchodźcy wojenni wracali do siebie. W połowie lipca gubernator Stambułu Ali Yerlikaya ogłosił, że przebywający tu bezprawnie imigranci muszą opuścić miasto. Chodziło zarówno o osoby, które dostały się do Turcji nielegalnie, jak i o tych, którzy objęci są międzynarodową ochroną jako uchodźcy, ale zarejestrowani są w innych prowincjach. Strach padł i na tych, którzy przebywają w mieście legalnie, ale pracują bez zezwolenia. Niemal równocześnie z ogłoszeniem decyzji rozpoczęły się szczegółowe kontrole. Przypomnijmy, że Turcja przyjęła największą liczbę syryjskich uchodźców. Z danych opublikowanych we wrześniu wynika, że jest ich dziś nad Bosforem 3 666 059. W ciągu ostatnich lat w Turcji urodziło się 405,5 tysiąca Syryjczyków, a do ojczyzny Syrii wróciło 354 tysiące osób. 31 tysięcy ma pozwolenie na pracę, zaś 15 tysięcy prowadzi własne firmy. Łącznie z Syryjczykami wszystkich uchodźców jest w Turcji około 4 milionów, przy czym ich liczba dramatycznie wzrosła w ostatnich latach.
Rzeczpospolita przestrzega przed plagiatorami. Pewien kandydat zarejestrował komitet o nazwie podobnej do partii Prawo i Sprawiedliwość. I to już trzeci taki przypadek w Polsce. Prawda i Sprawiedliwość dla Polski. To nazwa komitetu, który zarejestrował Paweł Górnik, kandydat do Senatu z powiatów tworzących pierścień wokół Lublina. O miejsce w parlamencie będzie rywalizował z obecnym senatorem Grzegorzem Czelejem z Prawa i Sprawiedliwości i Krzysztofem Kamińskim z Koalicji Obywatelskiej. I z trójki kandydatów jest osobą najmniej znaną. Z rozmów dziennikarzy Rzeczpospolitej z mieszkańcami okręgu wynika, że pojawiły się tam już jego plakaty, jednak jedynym śladem aktywności kandydata w internecie wydaje się być strona na Facebooku, założona w połowie września.
W samym centrum niemieckiej stolicy odbyła się demonstracja Palestyńczyków. W ostatniej chwili władze miasta Landu zakazały występu raperom mającym w repertuarze utwory wzywające do przemocy wobec Żydów i Izraela, donosi Rzeczpospolita. Palestyńczycy z flagami i w chustach arafatkach zebrali się w środę wieczorem pod bramą brandenburską na wiecu, który według zapowiedzi miał przypomnieć Niemcom o nierozwiązalnej kwestii palestyńskiej. Według danych policji było ich około 500. I przypomnieli. O demonstracji rozpisały się niemieckie media. Mieli bowiem na niej wystąpić dwaj raperzy, uważani za nosicieli antysemickich i terrorystycznych treści. Są nimi Shadi al-Burini i Shadi al-Najjar. Berlińskie władze pod wpływem krytyki mediów i części polityków tuż przed demonstracją zakazały występu raperom. Powołały się przy tym na ustawę, która pozwala ograniczyć polityczną działalność obcokrajowca, jeżeli zagraża ona bezpieczeństwu czy porządkowi publicznemu. Palestyńscy muzycy posługują się, tutaj cytat, klasycznymi antysemickimi uprzedzeniami i stosują retorykę nawołującą do zniszczenia, a to jest nie do przyjęcia, ogłosiło MSW Landu Berlin.
Z najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster dla Super Expressu wynika, że największe szanse na zwycięstwo w wyborach ma Prawo i Sprawiedliwość. W Sejmie znalazłoby się 5 partii, informuje o tym tygodnik Wprost. Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Polster na zlecenie Super Expressu w dniach 24-25 września na próbie 1101 dorosłych Polaków. Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, największe szanse na zwycięstwo miałoby Prawo i Sprawiedliwość, które popiera aż 45% respondentów. 26% ankietowanych zadeklarowało oddanie głosu na Koalicję Obywatelską. Dwucyfrowy wynik w badaniu odnotowała także Lewica. Porozumienie SLD Razem oraz Wiosny może liczyć na poparcie w wysokości 14% badanych.
A ostatnia wiadomość dzisiejszego przeglądu prasy w Kurierze w Samopołudnie pochodzi z Gazety Wyborczej, a tam tytuł cytat. Przywiążę się do masztu, żeby Wielka Brytania wyszła z UE 31 października. Tak powiedział premier UK Boris Johnson. Premier Johnson w pierwszym przemówieniu po upokarzającej porażce przed Sądem Najwyższym nie przeprosił za złamanie prawa. Zamiast tego starał się sprowokować opozycję do złożenia wniosku o wotum nieufności wobec swojego rządu, ale opozycja odbiła piłkę. Najpierw odroczenie Brexitu, później wybory. Wściekłość natomiast wywołała wypowiedź Johnsona o Joe Cox. Skandal wywołała również ta wypowiedź na temat wspomnianej parlamentarzystki Partii Pracy Jo Cox, która została w 2016 roku zamordowana przez prawicowego fanatyka. Gdy kolejni parlamentarzyści wzywali Johnsona, by przestał przeciwstawiać elity ludowi, bo skutkuje to tym, że parlamentarzyści dostają groźby śmierci, Johnson palnął, że to bzdura, a najlepszym sposobem na upamiętnienie Jo Cox, zwolenniczki pozostania w Unii Europejskiej, będzie dokończenie Brexitu. A w tym momencie donosimy wiadomość z ostatniej chwili, którą przekazujemy Państwu prosto z portalu francuskiego RTL. Informacja dotyczy śmierci byłego prezydenta Francji, Jacques'a Chiraca, który w wieku 86 lat odszedł od nas. Prezydent Jacques Chirac po zachorowaniu w Agadirze w Maroku był hospitalizowany od 18 września i dziś, dosłownie przed kilkoma minutami, media francuskie poinformowały o jego śmierci. Natomiast teraz powracamy do rozmów dzisiejszego poranka wnet, który, jako że dzisiejszy przegląd prasy kończyliśmy informacją z Wielkiej Brytanii, zatem posłuchajmy fragmentu rozmowy, którą Krzysztof Skowroński przeprowadził dzisiaj z naszym korespondentem w Londynie podczas poranka. Aleks Sławiński śledzi wydarzenia w parlamencie brytyjskim i drogę Zjednoczonego Królestwa do Brexitu. Mowa była także o upadku firmy Thomas Cook.
Zamknięcie firmy Thomas Cook, która jest najstarszą i jedną z największych firm turystycznych w Wielkiej Brytanii, było wielkim szokiem, gdy informacja ta dotarła w poniedziałek do mediów brytyjskich. Tym Wielka Brytania żyła przez pierwszy tydzień. Jak wiemy, od wczoraj Wielka Brytania żyje sytuacją w parlamencie, ale do tego dojdziemy już za chwileczkę. To prawda, że tysiące brytyjskich turystów utknęło w hotelach, na lotniskach, zarówno po drugiej stronie kanału, jak i tutaj w Wielkiej Brytanii. Bardzo wielu turystów przyjechało na lotniska, zabukowało sobie hotele, mieli loty i dopiero na samym lotnisku dowiedzieli się, że jednak nie polecą. W dużo trudniejszej sytuacji znaleźli się ludzie, którzy już byli poza granicami i którzy do tej pory jeszcze nie za bardzo mają jak wrócić. Ja nie wierzę w to, że sytuacja firmy Thomas Cook uległa tak drastycznej zmianie z dnia na dzień. Wiemy, że takie wielkie koncerny nie upadają z dnia na dzień, więc bardzo przykro mi jest widzieć, co się dzieje. Ci ludzie zostali po prostu zdradzeni, by użyć języka Borysa Johnsona, przez firmę, której zaufali. Wiadomo, że sytuacja finansowa w takiej wielkiej firmy nie psuje się z dnia na dzień. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, to znaczy, że szefostwo tej firmy zrobiło to celowo. Ja widziałem w telewizji króciutkie przeprosiny ze strony szefa firmy, który równie łamaną angielszczyzną, co Donald Tusk, próbował przeprosić swoich pracowników, swoich klientów i współpracowników firmy. Jednakże nie zabrzmiało to moim zdaniem zbyt wiarygodnie. Szybko odczytane expose i zejście ze sceny było jeszcze większym, jestem przekonany, dobiciem klientów firmy. Ja miałem to szczęście, że wracałem w sobotę ze swoich wakacji, jednakże okazuje się, że czasami lepiej zrobić tak jak ja, czyli być na własnym rozrachunku, nie korzystać czasami z niektórych firm, które okazują się być niewiarygodne. Mam nadzieję, że ta sytuacja zostanie szybciutko rozwiązana i reszta brytyjskich turystów bezpiecznie wróci do kraju.
No to przejdźmy teraz do sytuacji w parlamencie brytyjskim.
No tak, jak wiemy, Boris Johnson otrzymał bardzo ogromny cios ze strony brytyjskiego wymiaru sprawiedliwości. Brytyjski sąd uznał, że próba zawieszenia działalności parlamentu przez Borisa Johnsona jest niezgodna z prawem, przez co parlamentarzyści wrócili w tym tygodniu do swoich ław i od razu zaczęła się wielka wojna przeciwko Borisowi Johnsonowi. Jak wiemy, Boris Johnson próbował po cichu przeprowadzić pewne rozwiązania związane z Brexitem. Parlamentarzyści jednakże starają się wtykać palce i za każdym razem śledzić, co on tam robi gdzieś za kulisami, co wiadomo, że stronie rządowej się nie podoba. Jednakże wczorajszy wieczór to była bardzo zaogniona dyskusja, gdyż Borisowi Johnsonowi zarzucono używanie niewłaściwego języka. Deputowani przede wszystkim z lewej strony zarzucali mu, że używanie przez niego słów jak poddać się czy zdrada w kontekście ich rozwiązań brexitowych jest niedopuszczalne. Bardzo głośną awanturę właściwie, bo tak możemy nazwać to, co się działo wczoraj, jeszcze bardziej podgrzewał szef Partii Pracy, który tradycyjnie wezwał Borisa Johnsona do rezygnacji. Zresztą jest to chyba tylko gra pod publiczkę, gdyż wiemy, że Boris Johnson planuje już przeprowadzenie kolejnych wyborów, po których na pewno rząd by się podał do dymisji. Jednakże w tym momencie nie tylko sam rząd będzie musiał się poddać do dymisji. Może się okazać, że bardzo wielu deputowanych również straci swoje stołki i dlatego z jednej strony wezwania do ustąpienia rządu, a z drugiej strony strach przed kolejnymi wyborami i zmianą sytuacji politycznej niektórych deputowanych paraliżuje. Stąd właśnie między innymi bardzo ostry język w brytyjskim parlamencie. Boris Johnson się nie cofa, deputowani się nie cofają. No, wydaje mi się, że w ciągu następnych kilku dni zobaczymy jeszcze niejedno bardzo gorące słowo.
To był Aleks Sławiński z Londynu.
A my już teraz przenosimy się do Azji. Mamy połączenie z panią Hanną Shen, korespondentką polskich mediów, mieszkającą na Tajwanie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Zwierzchnicy i wysokiej rangi przedstawiciele głównych religii uznanych oficjalnie przez rząd w Pekinie biorą aktywny udział w uroczystych obchodach 70. rocznicy powstania Chińskiej Republiki Ludowej. Jak pani skomentuje te doniesienia?
No tak, dowiadujemy się, że to świętowanie to nie tylko podnoszenie flagi i odśpiewanie komunistycznego hymnu w wielu świątyniach, ale także nabożeństwa i spotkania modlitewne, na których świętowane jest oczywiście powstanie komunistycznych Chin. Ja myślę, że to jest przede wszystkim, znaczy na pewno to są wszystko przedstawiciele kościołów tak zwanych patriotycznych, czyli po prostu kontrolowanych przez partię komunistyczną. Ich hierarchowie to w większości są członkowie partii komunistycznej, więc nic innego nie mogą robić, tylko świętować powstanie państwa komunistycznego, ale myślę, że to tak bardzo mocno jest w tej chwili reklamowane za granicą. Tutaj te informacje pojawiły się między innymi w angielskim wydaniu Global Times, to jest taki dziennik partii komunistycznej, tuba komunistycznej propagandy. Myślę, że celowo, dlatego że niedawno mieliśmy zorganizowane w ONZ-cie z inicjatywy Donalda Trumpa takie spotkanie dotyczące wolności religijnej, a właściwie jej braku, łamania na świecie, gdzie dość dużo mówiono właśnie o łamaniu, a właściwie braku wolności religijnej w Chinach, i dotyczy to właściwie każdego wyzwania, bo i chrześcijan, i muzułmanów, i buddystów, oni są poddani ogromnym prześladowaniom. I myślę, że jak gdyby w odpowiedzi także na to, szczególnie w tej chwili będziemy poddani takiej komunistycznej propagandzie, która ma ukazać, że przedstawiciele, czołowe religie w Chinach jednak popierają działania państwa chińskiego. Także to jest według mnie taki efekt tylko i wyłącznie działań propagandowych. I pamiętajmy, że wypowiadają się w imieniu różnych religii ludzie, którzy z reguły są aparatczykami komunistycznymi.
No właśnie, wiemy, że te prześladowania chrześcijan w Chinach są na ogromną skalę, ale czy może jest ktoś, kto może bronić praw chrześcijan w Chinach?
No na pewno, mówiąc prawdę, możemy w jakimś stopniu przynajmniej uświadamiać ludzi, że nie jest to państwo takie, jakie chce nam przedstawić Pekin, gdzie są wszelkie wolności. Na pewno też musimy, jeżeli odbywają się różnego międzynarodowe konferencje, na które w tej chwili niestety zapraszani są obi przedstawiciele patriotycznych kościołów i przedstawiają fałszywy obraz działalności religijnej w Chinach, dobrze by było, aby biorący w takich wydarzeniach no jednak prostowali to, zabierali głos, żeby media nie pisały tylko o tym, że świętują religię pod kontrolą komunistów, powstanie państwa komunistycznego, ale żeby jednocześnie przypominały, co tak naprawdę się dzieje. Więc najważniejsza jest prawda, żeby ona wszędzie była obecna. Jest jej coraz mniej także niestety na Zachodzie. Nie tak dawno w Madrycie odbyło się jedno z takich pokojowych spotkań międzywyznaniowych, w którym wziął udział biskup Joseph Shen Bin. On był przedstawiany jako ordynariusz diecezji Haimen. Nie mówiono, nie przedmówiono o tym, że jest on wiceprezydentem Chińskiego Patriotycznego Stowarzyszenia Katolików, czyli jest po prostu aparatczykiem komunistycznym. I on zebranym przedstawicielom różnych religii no przedstawiał jednak bardzo fałszywy obraz działalności religijnej i w państwie chińskim. Mówił o otwarciu kościoła katolickiego w Chinach, otwarciu kościoła katolickiego na Chiny. No to są rzeczy, które nie powinny się zdarzać, a niestety zdarzają się coraz bardziej, coraz częściej ci aparatczycy komunistyczni mają wpływ na kształtowanie naszej opinii, wpływają na naszą opinię na temat tego, co się dzieje w państwie środka w kwestii religii. Niestety także dlatego, że zostało podpisane rok temu porozumienie pomiędzy Watykanem i Pekinem, i ono jak gdyby także doprowadziło, że ci aparatczycy komunistyczni mogą być teraz bardziej obecni w życiu katolików, czy protestantów, czy buddystów, czy muzułmanów w innych częściach świata i opowiadać no niestety chińską propagandę.
Pani Hanno, to jeszcze ostatnie pytanie dotyczące kryzysu w Hongkongu. Wiemy, że administracja Hongkongu obiecała spełnić jeden z postulatów, z żądań demonstrantów. Chodzi o wycofanie projektu zmian w prawie ekstradycyjnym, ale już nie czterech pozostałych. I czy wiemy, jak teraz wygląda sytuacja w Hongkongu? Czy spodziewane są kolejne protesty?
Władze Hongkongu mówią, że chcą rozmawiać i ma być zorganizowana jakaś taka spotkanie z wybranymi przedstawicielami, ale ci, którzy protestują na ulicach, bo oni cały czas protestują, no jednak się nie poddają i chcą, aby między innymi wyjaśniono brutalne działanie policji, aby Carrie Lam, szefowa administracji Hongkongu, poddała się do dymisji. I 29 września w tę niedzielę na wielu miejscach na świecie mają być takie wiece poparcia dla Hongkongczyków, i taki wiec poparcia otwarcia odbędzie się także w Warszawie. On jest zorganizowany przez społeczność Hongkongczyków mieszkających w Polsce, ale do nich dołączą także inne grupy, które wiedzą, czym jest opresyjne działanie państwa chińskiego. Będą Wietnamczycy, będą Tajwańczycy, będą przedstawiciele ruchu Falun Gong, który jest bardzo mocno prześladowany w Chinach. Będą chrześcijanie, mają być Tybetańczycy i Ujgurzy. I mam nadzieję, że będą także Polacy. Każdy, kto jest antykomunistą, warto, by się tam pojawił. To będzie, powtórzę, 29 września w niedzielę od 13 do 17 pod ambasadą chińską. Także bardzo polecam taki właściwie międzynarodowy gest poparcia dla walczących o przeciwko chińskiemu komunizmowi Hongkongczyków.
Tak, bo przypomnijmy, że w niedzielę na całym świecie będą odbywać się wiece poparcia dla Hongkongczyków. Przepraszam, i bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Niedziela, 29 września, między godziną 13 a 17. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z panią Hanną Shen, korespondentką polskich mediów mieszkającą na Tajwanie.